Odcinek drugi.
Pani Cormier powiedziała coś do telefonu. Jak za sprawą zaklęcia Alibaby, Sezamie, otwórz się, płynnie otwarły się jakieś drzwi i weszliśmy do zaciemnionego pomieszczenia. Na dwóch poziomach siedziało tam kilkunastu mężczyzn mających przed sobą ekrany monitorów i komputerowe klawiatury. Na lekko ukośnej ścianie widniały zarysy kontynentów poprzecinane delikatnymi, rozgęziającymi się liniami. Gdzie jest Salut 6? Co tu się odbywa? Spytałem pełniącego służbę oficera, kiedy moje oczy oswoiły się już z tym dziwnym światem. Kontrolujemy orbity wszystkich satelitów krążących wokół Ziemi, brzmiała odpowiedź. Wszystkich? Nie tylko waszych? Nie. Nie przesłyszał się pan wszystkich, uśmiechnął się oficer. Czy możemy przeprowadzić jakąś próbę? Bardzo proszę. Na pewno nas pan nie zaskoczy. W takim razie proszę mi powiedzieć, gdzie znajduje się teraz Salut 6. Oficer nachylił się do jednego z kolegów i szepnął mu coś do ucha. Kilka uderzeń w klawiaturze i na wielkim ekranie pojawiła się krzywa, która wydłużała się w ślimaczym tempie. Salut 6 to nie satelita, to stacja orbitalna, z którą wielokrotnie łączyły się już inne radzieckie pojazdy kosmiczne, wyjaśnił mój oficer, kiedy patrzyliśmy na krzywą obrazującą orbitę. Wystrzelono ją 29 września 1977 roku. Punkt na końcu krzywej zatrzymał się. Widzi pan? To obrazuje obecną sytuację stacji Salut 6. Znajduje się ona dokładnie teraz nad Węgrami. Czy to są symulowane obliczenia przypuszczalnej orbity, czy też Salut 6 naprawdę porusza się po orbicie wyznaczonej przez tę wydłużającą się powoli krzywą? To jest aktualny czas i aktualna pozycja, powiedział oficer, uśmiechając się wyrozumiale. Dowiedziałem się, że tam na górze znajduje się ponad 15 tysięcy obiektów, wliczając w to fragmenty rakiet i inny złom kosmiczny. Po regularnych orbitach krąży natomiast wokół Ziemi 5312 satelitów. Oficer z dumą pokazuje mi jedyny w wolnym świecie Space Catalog, katalog kosmiczny, który wygląda niemal jak staroświecki rejestr, ujęte w nim jest szczegółowo każde wystrzelenie kolejnego satelity oraz moment jego ponownego wejścia w atmosferę. Oczywiście nie ma tutaj urzędników w zarękawkach. Wszystko jest skomputeryzowane. Bank danych US Space Command nie ogranicza się do zwykłego katalogowania satelitów, zawarta jest w nim także pełna ich charakterystyka. Czy jest to satelita cywilny czy wojskowy? Jakie jest jego przeznaczenie? Czy ma stałą orbitę? Czy wszystkie urządzenia na pokładzie funkcjonują prawidłowo? Zaś za jednym naciśnięciem guzika ekrany pokazują pozycję wszystkich 5312 satelitów w dniu 2 sierpnia 1984 roku. Od tego dnia trochę ich zresztą przybyło. Komputery potrafią pokazać nie tylko stan na dziś. Za pomocą specjalnego kodu można uzyskać symulację przyszłych pozycji w dowolnym dniu. Kiedy na początku 1983 roku radioaktywny satelita radziecki Kosmos 1402 zaczął się zataczać na swojej orbicie, zespoły komputerów US Space Command w mgnieniu oka obliczyły, w którym miejscu wejdzie w atmosferę i podały ewentualny rejon jego upadku. Jak się dowiedziałem, przedmioty o średnicy około 1 metra mają 5% szans na przedostanie się przez gęste warstwy atmosfery. Większe rozpadają się na kawałki i na ekranach monitorów wygląda to tak, jakby nastąpił atak rakietowy z powietrza. Pierwszym wymiarem, w jakim poruszył się człowiek, był ląd. Potem morze, potem powietrze, Dziś jego żywiołem staje się kosmos. Rosjanie mają pod tym względem nieporównanie bogatsze doświadczenia od Amerykanów. Gdyby policzyć godziny i dni, Rosjanie od roku 1977 mieli swoich kosmonautów na orbicie przez całe 6 lat. Amerykanie natomiast zaledwie 300 dni. Tam, gdzie utopia staje się rzeczywistością. W stalowym centrum dowodzenia w górach Cheyenne utopia dawno już stała się rzeczywistością. Cała armia najwspanialszych matematyków, nawet gdyby składała się z samych Einsteinów, przez lata nie zdołałaby dokonać tego, co za sprawą komputerów zabiera kilka sekund. Kiedy jakiś radziecki szpieg kosmiczny podleci zbyt blisko amerykańskiego satelity, komputery w mgnieniu oka wszczynają alarm. Space Command ostrzega również wszystkie zaprzyjaźnione państwa, od Japonii poprzez Europę aż po Indie, mające swoje satelity na orbitach wokół ziemskich. Tu wylicza się bezkolizyjne orbity, przekazując dane instytucjom cywilnym i wojskowym. Również daty startu i orbity lotu promu kosmicznego pochodzą z tej granitowej góry. Ponieważ w kosmosie panuje spory ścisk, bezkolizyjne orbity są w cenie. Dzięki szybkiej informacji STS-4 wyminął w odległości 12 km odłamek rakiety, zaś STS-9 przeleciał o 1300 metrów od wraka jednego z satelitów radzieckich. Kontrola najbliższego Ziemi obszaru kosmosu jest szczelna. W roku 1984 NASA zgubiła dwa umieszczone na orbicie przez prom kosmiczny stosunkowo małe satelity. Space Command odnalazła je w mgnieniu oka. Przekazano mnie kolejnemu oficerowi. Witamy serdecznie, powiedział. Na naszej załodze spoczywa wielka odpowiedzialność. Bardzo proszę, aby nie przeszkadzał pan nikomu i proszę nie mówić zbyt głośno. Znajdowaliśmy się w centrum wczesnego ostrzegania. Panowała tu atmosfera wielkiej biblioteki uniwersyteckiej, tyle że nie było tu książek, lecz komputery i ekrany monitorów, zaś całe pomieszczenie było zaciemnione i zaopatrywane w przefiltrowane, pozbawione bakterii powietrze, czystsze niż gdziekolwiek na świecie. Do tego momentu żyłem w mylnym przeświadczeniu, że płynący w zanurzeniu okręt podwodny jest niemożliwy do wykrycia. Tutaj przekonano mnie, że jest inaczej. Tak jak można dokładnie ustalić pozycję każdego satelity czy jego odłamka, tak można zlokalizować dowolny okręt podwodny, niezależnie od tego, czy stoi na kotwicy w jakimś porcie, czy płynie w zanurzeniu po dowolnym morzu świata. Jest tylko jeden wyjątek. Jak dotąd nie udawało się wyśledzić bardzo małych łodzi, powiedzmy, jednoosobowych. Jestem pewien, że tylko do czasu. Mamy system czujników rozmieszczonych na wszystkich kontynentach, pod wodą i w kosmosie, wyjaśnił mi oficer. Czujnikom tym, wiązce szukającej, jak w urządzeniach radarowych, czy też detektorom podczerwieni na satelitach, nie ujdzie żaden start rakiety nawet wówczas, gdyby część z nich została uszkodzona. Same czujniki rozmieszczone w kosmosie dostarczają przez okrągłą dobę około 20 tysięcy informacji. Gdyby tylko jakiś czujnik zarejestrował coś niezwykłego, może to być też wybuch wulkanu czy pożar buszu, z szybkością światła przekazuje te informacje do centralnego komputera, a więc bezpośrednio tutaj, do ośrodka wczesnego ostrzegania. Komputer analizuje meldunek i wyświetla szczegóły bezpośrednio na tych 5 wielkich ekranach. Dla unaocznienia szybkości działania podam panu przykład. Balistyczny atak rakietowy trwa, w zależności od miejsca stacjonowania odpalanej rakiety, do 1800 sekund. w tym czasie pociski dotrą do kontynentu amerykańskiego. Jeśli założymy, że rakiety wystrzelono z okrętu podwodnego, to w zależności od pozycji tego okrętu, czas na ostrzeżenie może się skrócić nawet do 600 sekund. Komputery podają nam od razu, które czujniki zgłosiły dane zdarzenie, wyświetlają czas startu, dokładną pozycję, z jakiej wystrzelono rakietę, szybkość startową, kierunek lotu, o jaki typ rakiety chodzi i mnóstwo innych szczegółów. Jeśli mamy stąd wysłać sygnał ostrzegawczy, musimy mieć całkowitą pewność, że nie chodzi o jakieś zakłócenia techniczne czy fałszywy alarm. W jaki sposób to stwierdzacie? Mamy tu telefony bezpieczeństwa. Nie trzeba wybierać żadnego numeru. Wystarczy podnieść słuchawkę, a po drugiej stronie od razu odzywa się właściwa placówka. Mamy tego rodzaju połączenia ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami dowodzenia. W czasie, kiedy komputery wyświetlają na ekranach dalsze szczegóły, my już siedzimy przy telefonach. Musimy się upewnić, że ośrodki dowodzenia na Grenlandii, na Alasce czy w Arabii Saudyjskiej mają te same informacje co my. Jednocześnie komputer wysyła zapytania do innych typów czujników. Wszystko to jest już zaprogramowane, które reagują na przykład nie na podczerwień, ale na poziom promieniowania czy na bodźce optyczne. Chce pan przez to powiedzieć, że wiecie od razu, czy dana rakieta jest uzbrojona, czy też nie? Zapytałem. Przecież musimy. W jaki sposób moglibyśmy inaczej odróżnić atrapy od prawdziwych głowic? Zaniemówiłem. Niedoinformowany obawiałem się dotąd, że jedna jedyna omyłkowo wystrzelona rakieta może wywołać trzecią wojnę światową i aż do tej chwili sądziłem, że jeden zwichnięty komputer może wciągnąć cały świat w atomowy konflikt. Teraz już wiem, że zarówno ludzie, jak i komputery oraz czujniki zostają poddani procedurom sprawdzającym, zanim Space Command w ogóle wyśle alarm do strategicznego centrum dowodzenia, a potem wysyła drugi, potwierdzający prawdziwość ataku. W Rosji wystrzelono rakietę. Podczas naszej rozmowy, kiedy to na ekranach przez cały czas migotały kolumny danych, rozległ się nagle przerwany sygnał i rozbłysła czerwona lampka z napisem „Tajne”. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie ekrany momentalnie opustoszały. Na sekundę. Potem błyskawiczni pomocnicy ludzkich mózgów zaczęli przesyłać na monitory kolumny liczb, wykresy i obrazy. Jednocześnie wysokodajne drukarki wypluwały metry papierowej taśmy. Kilku oficerów sięgnęło po słuchawki telefonów i rozmawiało ze swoimi partnerami w różnych miejscach globu. Co się takiego stało? Otóż właśnie w tym momencie, o 10:33 czasu miejscowego dnia 2 sierpnia 1984, na jednym z radzieckich poligonów wystrzelono rakietę. Dla ludzi ze Space Command rutynowa sprawa. Dla mnie duże przeżycie, ponieważ zaledwie w kilka sekund po starcie tej rakiety gdzieś tam w Związku Radzieckim, w Colorado Springs, już o niej wiedziano. Natychmiast też znany był punkt, z którego ją wystrzelono, typ rakiety. Błyskawicznie pojawiły się krzywe obrazujące kierunek jej lotu i prędkość i od razu wiedziano, dokąd leci, czy jest uzbrojona, czy też nie. Błyskawicznie nadchodzące kolejne serie danych pojawiły się na ekranach i wydrukach. Z jaką dokładnością można obliczyć, gdzie taka rakieta uderzy? Do około 100 metrów, powiedział oficer tak, jakby to było coś zupełnie oczywistego. Niesamowite, a jednak w pewnym sensie uspokajające. A do tego komputery pracujące tutaj z tak niesłychaną szybkością należą już niejako do przestarzałej generacji, jak wyjaśnił mi generał brygady Earl S. van Imwegen. Istnieją już podobno znacznie szybsze maszyny o możliwościach wręcz niewyobrażalnych. Na moje pytanie, dlaczego nie zastosowano tu jeszcze sprzętu najnowszej generacji, odpowiedział, że Space Command przechodzi na nową aparaturę dopiero wtedy, kiedy zostanie ona sprawdzona we wszystkich teoretycznie możliwych sytuacjach. Space Command, instytucja na wskroś wojskowa, nie kieruje ani siłami strategicznymi, ani też systemami broni kosmicznej. Jej jedynym zadaniem jest obserwacja bliskiego kosmosu, identyfikacja i klasyfikacja wszystkich poruszających się w nim obiektów. Tu, w stalowej wiosce pod górami Cheney, nie pracują fanatycy polityczni ani ludzie zwariowani na punkcie kosmosu, żadni adepci science fiction czy fantaści. Tutaj wszyscy, od sierżanta po generała, każdy na wyznaczonej pozycji, zajmują się obserwacją kosmosu w jednym celu, aby zawczasu ostrzec Amerykę i cały świat przed ewentualnym niespodziewanym atakiem. Mimo wszystko groźba nuklearnego ataku istnieje. Wojny gwiezdne. No i co z tego? 23 marca 1983 prezydent Ronald Reagan wystąpił przed kamerami telewizji amerykańskiej, przedstawiając inicjatywę obrony strategicznej SDI. Tego wieczora Ronald Reagan zaapelował do amerykańskich naukowców, by dali nam do ręki środki, które sprawią, że broń jądrowa stanie się zawodna i przestarzała. Apel Ronalda Reagana do naukowców USA być może zajmie w książkach późniejszych historyków miejsce ważniejsze niż słynny apel Johna Kennedy'ego z roku 1961, który wskazał Księżyc jako pierwszy cel podróży kosmicznych. Inicjatywa Kennedy'ego zaowocowała dnia 3 marca 1969 lądowaniem na Księżycu bezzałogowej sondy Luna 9, zaś 20 lipca 1969 roku załogowego lądownika LM, Lunar Module, ze statku Apollo 11. Również zadanie postawione przez Ronalda Reagana będzie wymagało czasu, lecz jego wypełnienie nie będzie miało nic wspólnego z programem Gwiezdnych Wojen – Star Wars. Do gwiazd w kosmosie jest jeszcze długa, bardzo długa droga. To, co zainicjował Ronald Reagan, kiedyś na pewno zostanie przez naukowców i techników zrealizowane. Wynik ich wysiłków nie będzie jednak miał nic wspólnego z wojnami gwiezdnymi. Przemówienie o wojnach gwiezdnych cytowano jedynie fragmentarycznie i rozkolportowano po świecie w chwytliwym sloganie. Uważam za stosowne przytoczyć z niego co bardziej znamienne fragmenty, oto one. Chciałbym przedstawić Państwu wizję przyszłości, która oferuje nadzieję. Musimy przeciwstawić budzącym grozę rakietom radzieckim środki obronne. Czy nie jest atrakcyjną perspektywa, że wolny naród żyje w pewności, mając świadomość, iż ta pewność nie opiera się na potencjale umożliwiającym Ameryce natychmiastowe uderzenie odwetowe w przypadku radzieckiego ataku, lecz na tym, że posiadamy system pozwalający przechwycić i zniszczyć rakiety strategiczno-balistyczne jeszcze zanim dotrą nad nasze terytorium bądź terytorium któregokolwiek z naszych sprzymierzeńców. Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromne przedsięwzięcie techniczne, którego prawdopodobnie nie da się zrealizować przed końcem obecnego stulecia. Jednakże technologia osiągnęła już taki stopień wyrafinowania, że sensowne wydaje się podjęcie takiego wysiłku. Wzywam naukowców, którzy sprokurowali nam bombę atomową, by postawili swoje znakomite talenty w służbę ludzkości i pokoju światowego i dali nam do ręki środki, które uczynią broń atomową bezużyteczną i zbędną. Dzisiaj czynię ten ważny pierwszy krok. Stawiam oto zadanie, by podjęto rozległe i intensywne wysiłki mające na celu określenie długofalowego programu badawczo-rozwojowego, mającego na celu wyeliminowanie groźby stwarzanej przez strategiczne rakiety nuklearne. Czy możliwe będzie przechwytywanie i neutralizowanie rakiet w czasie ich lotu w przestrzeni kosmicznej, zanim osiągną swój cel? Czy w ogóle należy sobie życzyć, aby wizja Ronalda Reagana stała się rzeczywistością? Czy w ostatecznym rozrachunku nie sprowokuje to drugiej strony do skonstruowania jeszcze groźniejszych rakiet pozwalających na sforsowanie systemu obrony? Co te polityczno-wojskowe kontrowersje mają wspólnego z moimi teoriami? Wiele i to nawet bardzo. Zdobycze techniki majaczące gdzieś tam na horyzoncie dalekiej przyszłości już raz znalazły zastosowanie w odległej przeszłości rodzaju ludzkiego. Muszę zająć się przyszłymi broniami kosmicznymi, aby czytelnik potrafił sobie uzmysłowić, co takiego istniało już kiedyś w zamierzchłej przeszłości. Tajny projekt LM. W roku 1943 prowadzono w Niemczech tajne badania opatrzone kryptonimem LM. LM to skrót od linear motor, czyli silnik liniowy. Dotychczas pociski wystrzeliwano wykorzystując energię rozprężających się w lufie gazów. W przypadku silnika liniowego pocisk jest przeciągany, odpychany przez włączane kolejno pola magnetyczne. Takie pola magnetyczne nadają pociskom przyspieszenie większe niż najsilniejszy ładunek wybuchowy i to w dodatku bezgłośnie, bez żadnych detonacji. Technikom niemieckim udało się w roku 1943 nadać pociskowi o masie 10 gramów przyspieszenie 1050 metrów na sekundę. Celem było uzyskanie przyspieszenia 2000 metrów na sekundę dla pocisku 7-kilogramowego. Amerykanie udoskonalili techniczną zasadę działania Railgun, działo szynowe. W ich laboratoriach 2-kilogramowe pociski wylatują z lufy z prędkością początkową wynoszącą 20 km na sekundę, czyli dziesięciokrotnie przewyższającą tę osiągniętą w niemieckich doświadczeniach z roku 1943. Railgun nadaje przyspieszenie plazmie, plazma pociskowi. Pociski te są tak szybkie, że tarcie powietrza nie jest w stanie odchylić toru ich lotu ani ich spowolnić. Zdolność niszcząca tych pocisków, śmiercionośna nawet dla rakiet, bierze się z samej ich energii kinetycznej. Najskuteczniejszą dziś, przypuszczalnie, ale też i najbardziej skomplikowaną bronią kosmiczną jest zasilany energią jądrową laser rentgenowski. Wykonany z trzymanego w absolutnej tajemnicy stopu cylinder otacza mikroskopijnej wielkości ładunek jądrowy. Uwolniona z chwilą wybuchu atomowego energia termiczna powoduje wysłanie promieni rentgenowskich przez atomy włókien metalu. Błysk ten ma energię 100 miliardów watów i dzięki owym cylindrycznie rozmieszczonym metalowym włóknom trafia w cel w formie wiązki. Wiązka wysłana z takiego lasera rentgenowskiego nie daje się wprawdzie skupić w jednym punkcie, jak wiązka lasera optycznego, ale rozrzut przy odległości wynoszącej ponad 4000 km nie powinien podobno przekroczyć 200 metrów. Moc promieniowania jest jednak nadal na tyle potężna, by zadać nadlatującej rakiecie niszczący rentgenowski cios wystarczający do rozerwania spawów zbiornika paliwa czy też całkowitej zmiany toru jej lotu. Wadą tego urządzenia jest to, że inicjująca emisję promieniowania rentgenowskiego eksplozja jądra niszczy także sam laser. Wymagałoby zatem rozmieszczenia na Ziemi całej sieci gotowych do strzału laserów, bądź też stacjonowania ich w kosmosie. Bogu dzięki jednak stacjonowanie broni jądrowej w kosmosie zostało zakazane na mocy układów między Wschodem a zachodem. Niszczycielskie promienie ultrafioletowe. Promienie ultrafioletowe, o których tu mowa, całkowicie nie nadają się do opalania i zabiegów upiększających ciało. Poszukując możliwości neutralizacji rakiet z głowicami jądrowymi za pomocą poruszających się z prędkością światła promieni lasera, przeprowadzono próby z tak zwanym laserem ekscymerowym. Laser ten pracuje na bazie związków halogenu z gazami szlachetnymi i wytwarza intensywną wiązkę promieniowania ultrafioletowego o długości fali 0,3 mikrometra. 1 mikrometr równa się 1 do miliona metra. Rozwiązanie to ma wszelkie cechy jajka Kolumba. Promień laserowy wytwarzany jest na Ziemi, oddziałuje jednak z kosmosu. A oto jak się to dzieje. Na wysokości 1000 kilometrów nad Ziemią umieszcza się na orbicie zwierciadło bojowe. Drugi reflektor wyniesiony zostaje na orbitę geostacjonarną, przebiegającą na wysokości 36 tysięcy kilometrów. To znaczy, że reflektor ten przez cały czas, niezależnie od ruchu obrotowego planety, pozostaje w tym samym miejscu nad powierzchnią Ziemi. W momencie startu obcej rakiety czujniki podczerwieni wychwytują promieniowanie cieplne płomienia z dyszy i wszczynają alarm. Zawieszone 1000 kilometrów nad Ziemią zwierciadło zostaje nakierowane na lecący obiekt za pomocą wiązki z niewinnego lasera optycznego lub radaru i śledzi jego lot. Geostacjonarny reflektor na orbicie 36 tysięcy kilometrów pozostaje w permanentnej łączności wzrokowej ze zwierciadłem bojowym z pułapu 1000 kilometrów. W pobliżu stacji naziemnej rezerwuje się energię jednej elektrowni. W ciągu kilku sekund można ją doprowadzić do lasera. Kiedy tylko Space Command ostatecznie zidentyfikuje rakietę jako atakujący wrogi pocisk i najwyższe dowództwo wyda rozkaz do strzału, dalszy ciąg wypadków to nanosekundy. Laser ekscymerowy zostaje zasilony energią. Z szybkością światła intensywna wiązka promieni ultrafioletowych dociera do geostacjonarnego reflektora, skąd przesłana zostaje do zwierciadła bojowego, które od dawna nakierowane jest na cel. Wiązka niszczy ten cel energią wyrażającą się wartością 160 megajuli. Wyzwolona przy tym energia mogłaby rozpuścić 140-kilogramowy kawał lodu. Bezgłośnie. Sterowana ręką ludzką błyskawica. Oczywiście dwa takie zwierciadła, jak te opisane powyżej, nie wystarczyłyby do zniszczenia eskadry rakiet. W planach i przewidywaniach mówi się o około 400 zwierciadłach bojowych, które musiałyby stale okrążać Ziemię, bądź też być zamontowane na rakietach, które w ciągu kilku sekund mogłyby je wynieść na orbitę. Przestarzałe określenie niemożliwe. To, o czym pisali autorzy powieści science fiction, a co poważni naukowcy kwitowali uśmieszkami wyższości, stało się rzeczywistością. Obskuranckie i niejednokrotnie sprowadzane do absurdum słowo niemożliwe wciąż jednak ma się dobrze. Za niemożliwe uważano, że meteory spadają z nieba. Za niemożliwe uważano pradawne marzenie, by człowiek mógł unieść się w powietrze. Niemożliwość pokonania bariery dźwięku była niejako prawem fizycznym. Myśl o tym, że atom, najmniejsza cząstka materii, może zostać podzielony, uważana była za niemożliwą. Ktoś, kto uważał za możliwe, że ludzie kiedykolwiek staną na Księżycu, nie mówiąc już o Marsie, zbywany był jako niemożliwy fantasta.